Klub Dobrej Książki. Zaprasza Izabela Patek.
Witam i zapraszam do wysłuchania audycji. W kolejnym odcinku Klubu Dobrej Książki opowiemy o tym, w jaki sposób myśli wpływają na nasze życie. O tym w książce pod tytułem Napraw się, która ukazała się nakładem wydawnictwa Initium. Zachęcimy także do przeczytania włoskiego kryminału pod tytułem Czy mnie słyszysz? Książka została uznana za wydarzenie literackie na tamtejszym rynku wydawniczym. Nasi recenzenci będą namawiali do czytania ciekawych ich zdaniem pozycji książkowych. Aleksandra Rakoca z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta zachęci do czytania książki pod tytułem Zacznij żyć z pasją, a Beata Patrycja Klary będzie namawiała do tego, by sięgnąć po publikację zatytułowaną Pojutrze o miastach przyszłości. Natomiast historyk Krzysztof Wasilewski opowie o swojej książce pod tytułem Bezdomnych gromady niemałe.
Co warto przeczytać?
Nakładem wydawnictwa Initium ukazała się książka pod tytułem Napraw się. Dziennie przychodzi nam do głowy ponad 50 tysięcy myśli. Wiele z nich kierujemy do samych siebie. Tak, przemawiasz do siebie godzinami, choć pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ile z tych myśli cię wspiera, a ile atakuje? Od dawna wiadomo o zależności między słowami a samopoczuciem, między tym, co do siebie mówimy, a tym, jak się czujemy. Dzięki książce Garego Johna Bishopa przekonasz się, że wyłącznie od nas zależy, w jaki sposób będziemy myśleć i mówić o swoich problemach. Ale z Napraw się pójdziesz o krok dalej. Dostaniesz prawdziwe wsparcie i narzędzia, które pomogą ci odejść od negatywnego dialogu wewnętrznego i zacząć w większym stopniu realizować swój rzeczywisty potencjał. Okazuje się bowiem, że czasem wystarczy użycie właściwych słów. Czy mnie słyszysz? To tytuł książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. 16-letni Elia mieszka z rodzicami w niewielkim przemysłowym mieście na północy Włoch, które żyje tematem tajemniczej śmierci małego chłopca. W tym czasie ojciec Eli, Ettore, traci pracę, wycofuje się z dotychczasowego życia i popada w obłęd. Znika na długie godziny w starej furgonetce, która powoli staje się jego domem. Pewnego dnia zaprasza do samochodu młodą dziewczynę. Elia po 30 latach wraca pamięcią do przełomowych wakacji. Próbuje rozwikłać tajemnice z przeszłości, analizując krok po kroku zachowanie ojca i wszystkie nawet najdrobniejsze wydarzenia.
Recenzenci polecają.
Aleksandra Rakoca z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta rekomenduje książkę, która została opublikowana przez wydawnictwo Znak pod tytułem Zacznij żyć z pasją.
Arkadiusz Zboziń, freestyle'owiec, raper, współpracujący m.in. z Grzegorzem Turnałem czy Stanisławem Sojką. Wreszcie pomysłodawca akcji Rób to, co kochasz, której głównym celem jest pomagać w rozwoju człowieka również pod względem duchowym, stworzył swego rodzaju poradnik, w którym historię swojego życia zamyka w 35 opowieściach. Przedstawiają one drogę od zbuntowanego nastolatka, sięgającego niejednokrotnie po używki, po szczęśliwego męża i ojca spełniającego swoje zawodowe pasje. W przedstawionych opowieściach autor zwierza się ze swoich nałogów, zaprzepaszczonych szans, krzywd wyrządzonych bliskim. Przyznaje się do swoich słabości. Opowiada również, w jaki sposób postanowił zmienić swoje życie na lepsze i kto się do tego przyczynił. Opisując doświadczenia z młodości, przestrzega, by nie popełniać tych samych błędów. Nawołuje, by zacząć żyć z pasją. Jak sam pisze, wierzy, że radość przerodzi się w miłość i pozwoli zupełnie inaczej spojrzeć na życie.
Beata Patrycja Klary namawia do tego, by przeczytać książkę pod tytułem Pojutrze.
Pojutrze o miastach przyszłości Pauliny Wilk to książka mówiąca dokładnie tak jak w tytule o miastach, bo cywilizacja skupia się w miastach i autorka postanowiła dotrzeć do wielkich, dziwnych miast i spojrzeć na nie okiem reportera. Świat technologii tworzy miasto wybitne, ogromne, przekraczające ludzkie wyobrażenia. Dotarła do Dubaju i zachwyciła się tamtejszym blichtrem, pięknem, przepychem, ale też przestraszyła zbytnią perfekcją, ogólnym sterowaniem przez ludzi, rodzajem zakłamania rzeczywistości. Wyraźnie zwróciła uwagę na to, że to jest dziwne miasto, ale pasjonującym dla niej samej miastem jest Masdar, także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie to jest miasto eksperyment, rodzaj projektu, nowego widzenia świata. Masdar w jakimś teraz momencie dopiero handluje koncepcją, sposobem widzenia świata w przyszłości, gdzie warto będzie budować zgodnie z naturą, doprowadzając do aliansu technologii i środowiska, ale miasto jeszcze nie istnieje. Również Singapur, czyli to miasto-państwo, bardzo autorkę fascynują, a jednocześnie pokazują, w jak niestety złą stronę zmierza cywilizacja. I warto tę książkę poznać, żeby zdać sobie sprawę, w którym punkcie rozwoju cywilizacyjnym obecnie jesteśmy i jaki my osobiście możemy mieć wpływ na to, by wyglądała nasza przyszłość. Bardzo tę książkę polecam.
Do sięgnięcia po publikację poświęconą polskiej emigracji zachęca dr Krzysztof Wasilewski, historyk z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Bezdomnych gromady niemałe, dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej 1875-1924. Nosi ona długi tytuł, podobnie zresztą sama jest długa, liczy przeszło 630 stron. Chociaż jest to publikacja naukowa, to wydawnictwu, czyli Poznańskiej Oficynie Trojka, zależało, aby była ona napisana w przystępnym języku. Od lat 70. XIX wieku do lat 20. XX wieku do USA wyemigrowało ponad 27 milionów ludzi z całego niemal świata. Nigdy wcześniej, ani też nigdy później żaden kraj w tak krótkim czasie nie przyjął tak wielkiej masy ludzi, zróżnicowanych pod względem etnicznym, kulturowym czy majątkowym. Wśród osób, które emigrowały do USA, znalazło się też niemało Polaków, a raczej osób zamieszkujących ziemie polskie, znajdujące się wówczas pod zaborami. Jak te miliony postrzegali ówcześni Amerykanie? Właśnie takie pytanie postawiłem sobie na początku badań, które rozpocząłem w 2015 roku. W ich trakcie zebrałem kilka tysięcy artykułów prasowych z najważniejszych czasopism amerykańskich z przełomu XIX i XX wieku, które następnie zbadałem pod kątem tego, jaki obraz imigrantów się z nich rysował. Okazuje się, że był to obraz bardzo negatywny. Amerykańska prasa na czele z najważniejszymi dziennikami atakowała obcokrajowców, głosząc, że roznoszą oni groźne choroby, zaniżają standardy pracy, czy wręcz spiskują przeciwko Stanom Zjednoczonym. Zwłaszcza imigranci z Europy Południowej i Wschodniej, a więc także Polacy, musieli mierzyć się z oskarżeniami o niższość intelektualną i brak zdolności do asymilacji. Niemałą rolę odegrała także nieufność Amerykanów wobec katolicyzmu, który przez wiele lat był postrzegany jako religia zagrażająca amerykańskiej demokracji. Polacy, ale i Włosi, Grecy czy Węgrzy byli zatem postrzegani jako tak zwana niepożądana migracja. Ostatecznie w 1924 roku Kongres przyjął prawo oparte o tak zwany system kwot narodowościowych, który na wiele lat zatrzymał masową emigrację do USA.
Życzę ciekawej lektury.
Klub dobrej książki.